przy gorącym stole.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. Dziś wieczorem rozmawiamy o tym, co pewnie jutro wydarzy się w dużej mierze w Sejmie. Od rana posiedzenie dotyczące przede wszystkim sytuacji na Białorusi. Dziś wieczorem, trochę rzutem na taśmę, wpłynął do Sejmu nowy projekt dotyczący rozporządzenia, które ma tę sytuację sankcjonować. Między innymi ma być tam informacja o dopuszczaniu częściowym dziennikarzy do obecności na granicy, przy okazji jakoś reglamentowania oczywiście. Będą drogą rozporządzenia różne obostrzenia wprowadzane. Jutro Sejm ma o tym między innymi debatować, o ile oczywiście przejdzie to przez komisję. Wieczorem projekt na pewno już był w Sejmie. Takie informacje mam. Dzisiaj była taka też wzmożona próba przekroczenia granicy. W jednym miejscu, w Kuźnicy Białostockiej, zebrało się, no tak na oko, myślę, że kilkuset, a może nawet 1000 migrantów. To wszystko pod okiem białoruskich służb. No i tak trochę wyglądał ten dzisiejszy dzień. I przede wszystkim będę o tym rozmawiał z naszymi, moimi państwa gośćmi. W Warszawie już jest i czeka trochę na jutrzejsze posiedzenie Sejmu posłanka Lewicy, poznańska posłanka Lewicy Katarzyna Uberhan. Dobry wieczór, witam serdecznie pani poseł.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
A jeszcze w studiu, ale później już jedzie do Warszawy poseł Prawa i Sprawiedliwości poznańskiej, również Bartłomiej Wróblewski. Dobry wieczór, witam serdecznie i cieszę się, że pan dotarł do nas.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
To ja państwa może troszeczkę pobudzę i zacznę od pani poseł, dlatego że mam wrażenie, że jeszcze kilka tygodni temu, kiedy rozmawiałem z wieloma przedstawicielami, szczególnie tej lewej strony polskiej sceny politycznej, między innymi z posłanką Katarzyną Kretkowską, były zupełnie inne nastroje dotyczące tego, co się dzieje na granicy białoruskiej. Tam było wskazywanie przede wszystkim na sprawy humanitarne. Bardzo było mało mowy o Łukaszence, było dużo o tym, jak źle zachowują się polscy pogranicznicy. Tymczasem mam wrażenie, że sytuacja się diametralnie zmieniła. Było to widać nawet podczas ostatniego posiedzenia Sejmu, który trochę w innej atmosferze przebiegał. I mam takie słowa, które powiedział Leszek Miller parę dni temu. Mówił, że on widzi, że w tej chwili na granicy są przede wszystkim młodzi, agresywni mężczyźni, którzy niszczą ogrodzenie. No i pani poseł, to może do pani najpierw pytanie. Czy pani trochę zmieniła zdanie wobec tego, co się przez te ostatnie dni dzieje na granicy polsko-białoruskiej, przede wszystkim w okolicach Kuźnicy Białostockiej?
Zacznę może od tego, skoro przywołał tutaj pan redaktor Leszka Millera, że...
To dla pani specjalnie było.
Dziękuję, co prawda, ale chciałam tylko przypomnieć, że on otrzymał mandat europosła, co prawda z Wielkopolski, ale z list koalicji europejskiej.
Czyli ale jest duchowym ojcem lewicy współczesnej polskiej we wszystkich kategoriach.
Mam nadzieję, że nie, panie redaktorze, w moim poczuciu jest pan w błędzie. Nie jest na pewno moim duchowym ojcem, jeżeli już o tym mowa. Więc jakby tutaj chciałabym się jednak od z całym szacunkiem, ale jednak od byłego premiera
odciąć.
Jego zdania na różne tematy zdecydowanie odciąć.
Ciekawe rzeczy się nie słyszę.
Zdecydowanie. A co do meritum, jeżeli chodzi o kwestię humanitaryzmu i tego, że to jest istotna kwestia dla lewicy w całej tej sytuacji, to tutaj się nic nie zmieniło. Tak naprawdę od samego początku nie znajdzie pan chyba ani jednej mojej wypowiedzi, w której bym nie mówiła, że po pierwsze bezpieczeństwo granicy, a po drugie, ale równoważnie, bezpieczeństwo też tych ludzi na granicy, bo bezpieczna granica, szczelna granica nie wyklucza humanitarnego podejścia. Dla nas jest ważne, dla mnie i na pewno dla innych posłów, posłanek Lewicy jest ważne, by osoby, które się znajdą się już po polskiej stronie, były traktowane w sposób humanitarny. A humanitarny to znaczy nie pozostawione w lesie, nie przepchnięte z powrotem i pozostawione w lesie, ale przede wszystkim rozpoczęcie procedury azylowej w stosunku do tych osób, jeżeli poproszą o ochronę międzynarodową.
Jeśli poproszą, to ważne zastrzeżenie.
Jeżeli poproszą, ale jeżeli nie, albo z jakichś innych względów się nie kwalifikują, to nie jest niedopuszczalnym przepychać ich na drugą stronę granicy. Należy ich do kraju pochodzenia w sposób humanitarny odtransportować, jeżeli już. Mhm. I no, tylko i wyłącznie o tym tak naprawdę cały czas mówimy. Próbuje się nam przykleić łapkę, w której mówimy, żeby wszystkich puszczać. Nie, my mówimy, żeby rozpatrywać każdy wniosek o ochronę międzynarodową. I też na posiedzeniu Sejmu, do którego się odniósł pan redaktor, była taka spokojna debata i też się cieszę, że to była wyjątkowo, była pierwsza taka debata
potwierdza
w tej
to pani
kadencji. Tak, potwierdzam i to była pierwsza taka tak spokojna debata tej kadencji Sejmu na pewno. I na tym posiedzeniu również o to apelowałam, zabrałam głos, zadałam pytanie i zapytałam się, co zamierza zrobić rząd, żeby przyspieszyć procedury właśnie azylowe, procedury przyznawania, ale lub też nie, bo to rozpoczęcie procedury o przyznaniu ochrony międzynarodowej nie równa się przyznaniu tej ochrony międzynarodowej, ale wydłużający się proces, wydłużająca się procedura wydłuża też kryzys humanitarny
pani,
na naszej granicy.
Pani poseł, dobrze, to zaraz wrócimy do tego w szczegółach. Dajmy w tym momencie też możliwość odpowiedzi panu posłowi. Bartłomiej Wróblewski, pan troszeczkę, widzę, tak z pewnym dystansem podchodzi do tego, co mówi pańska poprzedniczka.
No, Lewica, ale także Koalicja Obywatelska no, nie zachowują się w tej sprawie w sposób odpowiedzialny. Skala tego wyzwania i natężenie, no właściwie w całej Europie prowadzi do wsparcia działań polskiego rządu. Prawo i Sprawiedliwość takie kwestie bezpieczeństwa ma w swoim DNA. Kwestie, no, czuje się odpowiedzialne za to, żeby obywatele polscy nie ucierpieli w związku z tym kryzysem, w związku z niekontrolowaną migracją. Bronimy nie tylko polskiej granicy, ale bronimy też granicy Unii Europejskiej. To, jak już wspomniałem, jest doceniane. Koalicja Obywatelska, Lewica zachowuje się w tej sprawie w sposób niezwykle chaotyczny. No, przypomnę, że przecież jeszcze kilka tygodni temu nie chciano się zgodzić, protestowano przeciwko przedłużeniu stanu wyjątkowego, kiedy widzimy, że to teraz zaczyna dochodzić do eskalacji. Albo
przeciwko budowie muru na przykład. Były też w dużej mierze głosy przeciw.
Tak, też trzeba powiedzieć, że ta polityka, trzeba też dodać, że właściwie takie głosy, jak pani poseł Iberhan, choć mogę się zgodzić i o tym za chwilę powiem, o pewnym wątku humanitarnym, no to jednak są zachętą dla Aleksandra Łukaszenki, dla Putina, do tego, żeby ten kryzys eskalować, skoro są tutaj sojusznicy, być może motywowani różnymi względami, to czemu nie próbować dalej? Niestety takie głosy powodują, że może dojść do eskalacji, no bo skoro jest część opinii publicznej podatna na manipulacje ze strony Łukaszenki i Putina, no to oni będą to wykorzystywać. Natomiast jedną rzecz powiem, bo i w tej sprawie myślę, że nie ma jakiegoś wielkiego sporu. Ja też uważam, że w takich sytuacjach krytycznych, w szczególności tam, gdzie jest zagrożenie życia człowieka, no to trzeba reagować i tutaj bez żadnych dyskusji, zresztą to zdanie też wypowiadam od kilku miesięcy, więc jest to też, można powiedzieć, pewno tak mocno przemyślana sprawa, więc trzeba pomagać. Natomiast, co do zasady, wszystkie osoby, które są na granicy, są na tej granicy legalnie. Zostały wpuszczone za wiedzą i wolą, a w dużej części z inspiracji z Białorusi. I to władze Białorusi ponoszą pełną odpowiedzialność. Przeniesienie tej odpowiedzialności na Polskę jest receptą na kryzys, który może trwać nie tylko najbliższe tygodnie, ale może nawet lata. Więc ja bym tu apelował do Lewicy i Koalicji Obywatelskiej o większą odpowiedzialność.
Pani poseł, zanim pani pozwolę, że tak powiem, na ripostę, to chciałbym jednak dorzucić pewną rzecz. Ja na początku nieprzypadkowo to zapytałem, ponieważ mam takie wrażenie, jakby ta sytuacja, która doprowadziła do tak liczbowego przyrostu migrantów na granicy, czy uchodźców, bo różnie są nazywani, bo różne też są to kategorie ludzi, czy jednak mimo wszystko nie sprawiła tego trochę ta działalność właśnie po części także Lewicy. Że wy trochę graliście w to, co chciało, żebyście grali Aleksander Łukaszenka i dlatego nagle się tyle tysięcy osób pojawiło na granicy. Stąd moja jakby pytanie, bo to nie jest... Ja nie mówię tego w kategoriach przesądzających, tylko po prostu wnioskuję z tego, jak ta sytuacja odbywała się po kolei, jakie były kolejne etapy tego wszystkiego. To doprowadziło do tego, co mamy w tej chwili, między innymi w Kuźnicy Białostockiej.
Zupełnie się, panie redaktorze, z panem nie zgodzę. To jest za daleko idący tok rozumowania, że to jest jakikolwiek związek z opozycją tutaj. Wręcz, jeżeli już bym miała mówić, to słyszałam osobiście wypowiedzi specjalistów, ale też osób z pochodzenia Białorusinów, którzy na przykład otrzymali ochronę międzynarodową właśnie w Polsce, uciekając przed reżimem Łukaszenki, a znający jego metody. I powiem zupełnie szczerze, te osoby już wiele tygodni temu przewidywały ten scenariusz, z którym się borykamy teraz. Ja oczywiście.
Dlaczego państwo głosowaliście przeciwko stanowi wyjątkowemu?
Ale ja nadal jestem przeciwna stanowi wyjątkowemu. Nadal zagłosowałabym tak samo. Nadal zagłosowałabym przeciwko budowie muru, bo moim zdaniem to nie pięciometrowy mur gwarantuje bezpieczeństwo granicy, ale właśnie mamy coś już inne bezpieczeństwo. Wiemy, co się dzieje z murami. Mieliśmy mur w Berlinie, mur Runo. Wszystkie te mury nie spełniają swoich zadań. Jeżeli już mówimy o zabezpieczeniach, to faktycznie idźmy w coś nowocześniejszego. Idźmy w zabezpieczanie, idźmy w szkolenie ludzi, idźmy w zabezpieczenia elektroniczne. Mam nadzieję, że tak będzie wyglądała ta zapora.
Pani poseł, ale na Litwie, na Łotwie, troszkę tam klasa polityczna była bardziej zjednoczona. Ja mam wrażenie, że mimo wszystko zależało napięcie, jeśli chodzi o ten napór i przerzuciło się na stronę polską, bo tutaj Łukaszenka zobaczył, że po prostu Polacy politycznie są niejednorodni w tej kwestii, że może to wykorzystać do swoich celów.
Myślę, że to po pierwsze to zewnętrzna granica Unii Europejskiej i to tak jak wszyscy wiemy, Łukaszence zależy na tym, żeby destabilizować sytuację w tym regionie. Możemy podejrzewać, że jeżeli nie wiadomo o co chodzi, no to wiadomo o co chodzi. Może chodzić o pieniądze, może chce pójść tym samym torem co Erdogan w Turcji i oczekuje, że tutaj...
Ale pani poseł, ale jednak nie odpowiada pani na kluczowy problem postawiony przez pana redaktora. Dlaczego Łukaszenka zrezygnował z naporu na Łotwę i Litwę i przerzucił się na Polskę? I myślę, że ta diagnoza jest trafna. Znalazł tutaj sojuszników, którzy tak jak powiedziałem, motywowani są różnymi względami, być może nawet dobrymi intencjami, no ale obiektywnie rzecz biorąc, no jakby prowokują i zachęcają Łukaszenkę do tego, żeby właśnie te działania prowadził u nas.
Pani poseł, proszę bardzo.
Zupełnie się z panem nie zgadzam. Ja nie mam takiej wiedzy, żeby tam zależało generalnie, albo żeby tam taka sytuacja wyglądała w ten sposób. U nas wiem, że z relacji posłów z komisji, bo bodajże z komisji obrony posłowie byli też w delegacji i oglądali, jak to wygląda po stronie litewskiej i wygląda tam to zupełnie inaczej. Tam są procedury azylowe są wszczynane. Tam jest z tego, co mówił kolega.
Ale ma pani wiele tysięcy osób na granicy łotewsko-białoruskiej albo litewsko-białoruskiej. No cały napór w tym momencie dotyczy polskiej granicy. Co więcej, wiemy, że to nie jest napór spontaniczny, tylko wiemy, że tutaj służby łotewskie, a być może nawet rosyjskie, szkolą tych migrantów, przygotowują do forsowania granicy, więc nie możemy wykazywać się tego rodzaju naiwnością.
Panie pośle, tego akurat nie wiem. Wiemy, że szacuje się, że około 10 tysięcy ludzi przedostało się już na teren Niemiec. Wiemy, że przekroczyły nie tylko granicę polsko-białoruską, ale również litewską. Wiemy, że to nawet przecież premier pana rządu mówi o rozmowach z Litwą i Łotwą, czyli też jednak ten problem tam istnieje, skoro chcą z nami rozmawiać.
Mówi pani o uruchomieniu artykułu czwartego,
tak? Tak, dokładnie o tym mówię. A wracając do kwestii muru, mam nadzieję, że nie będzie to mur, ale że to jest, mam nadzieję, że skończy na pewnej metaforze i zastosujemy jednak nowoczesne systemy zabezpieczenia granicy, która będzie bezpieczna i szczelna i nie zapomnimy właśnie o tym humanitarnym elemencie tej całej sytuacji, czyli o ludziach. I ja uważałam i uważam nadal, że stan wyjątkowy niczego nie załatwił. Sprawił tylko, że medycy i media nie mogły dostać się w okolice właśnie granicy, żeby w sposób rzetelny relacjonować te wydarzenia. Za to reżim białoruski dopuszczał i to media nawet zagraniczne. Ale jaki to jest efekt? Efekt jest taki, że mamy tylko jeden przekaz z tej drugiej strony i mamy reżimowy propagandowy przekaz od strony białoruskiej I no tak, tak naprawdę,
ale Zachód jednak dosyć jednoznacznie ocenia to, co robi Łukaszenka.
Premier Mateusz Morawiecki nie jest premierem waszego rządu, tylko jest premierem polskiego rządu, reprezentuje Polskę za granicą. I no, taka stanowcza i konsekwentna postawa polskiego rządu zaskarbiła sobie uznanie właściwie w całej Europie. Rządy wielu państw solidaryzują się z nami, władze Unii Europejskiej, także dlatego, że zdają sobie sprawę z konsekwencji politycznych, społecznych, do jakich doprowadziła nieodpowiedzialna polityka migracyjna w latach 2014-2015. A pani mimo tych doświadczeń mówi, że nie ma problemu, możemy po raz kolejny w to wejść. Powtarzam, Łukaszenka zdecydował się na to, aby skoncentrować nacisk na polskiej granicy, bo rzeczywiście niestety rozpoznał, że część polskiej klasy politycznej ze względu na zapiekłość, a akurat w pani przypadku myślę nie chodzi o zapiekłość, a o przekonania ideologiczne, ale ze względu na różne motywy będzie w tej grze uczestniczyła. Ze względu na nienawiść do PiSu, ze względu na, tak jak powiedziałem, przekonania ideologiczne, ze względu na różne motywy. I to jest bardzo, bardzo ryzykowne dla naszego kraju i Unii Europejskiej.
Nie proszę mnie wpisywać emocji pod tytułem nienawiść, bo ja tego nie powiedziałam.
Pani poseł, tu będę bronił posła Bartłomieja Wróblewskiego, bo on wyraźnie powiedział, że w pani przypadku nie chodzi o żadną nienawiść, w pani przypadku chodzi o przekonania. Także tak, tu takie ja coś padło i to...
Jeżeli mówimy o moich przekonaniach, to jestem głęboko przekonana, że zawinionym tej całej sytuacji, jeżeli już to jest niestety polski rząd. To jest rząd, który podejmuje teraz kroki, które są trudne.
Ale nie. Pani poseł, bardzo przepraszam.
Tak jak słusznie zauważył pan poseł, polska granica polsko-białoruska jest granicą zewnętrzną Unii Europejskiej i to jest nasz wspólny problem ze względu na barwy polityczne, ale też wspólny problem również Unii Europejskiej. I podstawą, jakby punktem wyjścia do deeskalacji tej sytuacji, do złagodzenia tego kryzysu, jest współpraca na poziomie międzynarodowym. No tak,
ale szanowna pani poseł, ale żadna współpraca nic nie da, jeśli Łukaszenka będzie widział, że jesteśmy słabi, że można nas rozgrywać, że uchodźcy czy migranci właściwie w tym wypadku mogą tysiącami do Polski się dostawać. Byłby to najgorszy sygnał, jaki możemy przekazać. Co do tego, jak działa lewica, to w całej Europie lewica w tej sferze nie odniosła sukcesu, odniosła absolutną porażkę, dlatego że polityka z lat 2014-15, o czym już mówiliśmy, poniosła klęskę. Zresztą doprowadziła też do poważnych konsekwencji politycznych, do rozbudzenia różnych skrajności. No my nie możemy iść tą drogą. My musimy zapewnić pełne bezpieczeństwo. Jeśli okażemy się w tej sprawie miękcy, jeśli okażemy się w tej sprawie podatni na te naciski Białorusi i Rosji, to otworzymy puszkę Pandory.
Proszę państwa, ja bym chciał jedną ważną rzecz tutaj tylko jeszcze powiedzieć, bo pani poseł, padło takie zdanie, że wszystkiemu jest winny rząd polski, a jednak ja zbieram sobie z ostatnich dni to, co się dzieje po stronie białoruskiej. I widzę tak, widzę te tweety wysyłane, SMS-y, w których na przykład jest mowa o tym, żeby szykować transparenty, żeby wystawiać na początek dzieci, żeby robić na przykład sztuczny tłok. Oni dostają nawet broń gazową ze strony białoruskiego reżimu. Na to wszystko są zdjęcia, filmy. Ja widziałem telewizję litewską, może nawet nie polską, która pokazuje takie filmy. Jest informacja o tym, że obrazki medialne z udziałem dzieci mają dużą moc oddziaływania. To jest cytat z tych mediów białoruskich, znaczy inaczej mediów, z tych służb białoruskich, które to podają. No więc musimy wskazać jednoznacznie winnego. No tym winnym jest jednak Łukaszenka. No i,
ale
i,
ja i, mówiłam i bardziej o kwestii eskalacji tego problemu i jego nierozwiązaniu. I jak już też mówiłam wcześniej, nikt tak nie potrafi w dezinformację i w tworzenie konfliktów po to, żeby później może próbować oferować pomoc na ich rozwiązanie, jak właśnie Białoruś i Rosja. I tutaj nikt nie kwestionuje, że to jest cyniczna gra z ich strony, nastawiona pewnie na jakiś zysk. Tutaj z jednej strony zysk polityczny, czyli destabilizacja sytuacji w regionie, ale myślę, że też chodzi w tym wszystkim o pieniądze. Może chodzić o uruchomienie, może chodzić o Gazprom, może chodzić, tak jak już mówiłam wcześniej, Łukaszence o to, żeby Unia Europejska dała mu pieniądze, tak jak Erdoganowi za obozy dla uchodźców. To jest zasadnicza różnica, bo Turcja zmagała się z napływem emigrantów, którzy tam po prostu się znaleźli, a Łukaszenka sami
po prostu ich prowadza,
więc to jest
tym bardziej, powinno to świadczyć i prowadzić nas do tego, aby zachować pewną zasadniczość w tej sprawie. No jeśli ulegniemy, to należy oczekiwać, że w kolejnych latach będą przybywały już nie tysiące czy dziesiątki tysięcy, a może nawet setki tysięcy tą drogą. Jeśli będziemy, pozostaniemy zasadniczy, okaże się, że granica jest nieszczelna, to ten proces z pewnością się zatrzyma, bo władze Białorusi mogą być może pozwolić sobie na to, by ta sytuacja trwała tygodnie i miesiące, ale mało prawdopodobne, by były gotowe na to, żeby sytuacja trwała lata.
Proszę Państwa,
mówimy o szczelnej granicy i proponujemy rozwiązania. I muszę tutaj przypomnieć i podkreślić, że Lewica jako pierwsza powiedziała o zakazie lotów, a też zaapelowaliśmy do Unii Europejskiej o to, żeby nałożyła piąty pakiet sankcji, żeby wpłynęła na europejskie firmy, które czarterowały Turkom właśnie loty. To również to w pytaniu i w różnych stwierdzeniach w trakcie debaty ostatniej sejmowej również to padło. I premier Morawiecki podziękował nawet za dobry pomysł. Z jednej strony wiem, często słyszę, to nie akurat nie od strony pana posła, ale innych polityków z prawej strony sceny, że mamy nie przeszkadzać. Równocześnie słyszę, że nie chcemy współpracować, ale ja chciałam podkreślić, że chcemy, tylko trzeba dać nam szansę. Dlatego też apelowaliśmy już od wielu tygodni o zwołanie przez prezydenta Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem właśnie wszystkich sił politycznych, również tych opozycyjnych, w tym Lewicy, Koalicji Polski 2050, gdzie może w innej też, znaczy też w innych trochę okolicznościach niż posiedzenie Sejmu, które było jawne i zapewne nie wszystko można tam było poruszyć. I zakładam, że możemy nie mieć pełnej wiedzy, a jak nie będziemy mieli jako opozycja, jak nie będziemy mieli pełnej wiedzy, no nie, pełnego oglądu sytuacji, to też nie jesteśmy w stanie znaleźć skutecznych rozwiązań i skutecznie w tej sytuacji pomóc czy wesprzeć. Co proponujemy? Mówimy cały czas o umiędzynarodowieniu tego problemu, dlatego że narzędzia do poradzenia sobie z tym kryzysem leżą właśnie po stronie również Unii Europejskiej. Wspomniane przeze mnie sankcje finansowe, bo tak jak z jednej strony elementem w tej grze na pewno są, czy stawką w tej grze są pieniądze, to również to też działa w drugą.
Ale pani poseł, to by musiały być inne sankcje niż do tej pory były stosowane, bo wszyscy mamy świadomość, że to były żadne sankcje, to co do tej pory było.
Należy oczywiście współpracować z Unią Europejską. Należy tutaj też przekonywać naszych partnerów do różnego rodzaju działań, na przykład, żeby ograniczyć liczbę lotów z Bliskiego Wschodu na Białoruś. Ale trzeba powiedzieć, że to są kwestie jednak drugorzędne. Podstawowa sprawa to jest pokazanie zasadniczości z naszej strony. Nie ucieknie pani poprzez jakiekolwiek konsultacje i rozmowy od tego, że jeśli granica nie będzie szczelna, jeśli ulegniemy, no to będą się tu pojawiać nie setki i nie tysiące osób, tylko dziesiątki i setki tysięcy. Proszę też zwrócić uwagę, że przecież migranci mogą dostawać się na Białoruś nie tylko drogą lotniczą z Bliskiego Wschodu, ale mogą się okazać, że zaraz pojawią się inne korytarze, na przykład lądowy korytarz przez Rosję.
Albo Ukrainę.
Przez Ukrainę. I dlatego nie uciekniemy od zasadniczej sprawy. Nie możemy otwierać granicy i nie możemy prowadzić działań, które zachęcają władze Białorusi i Rosji do kontynuowania tej agresywnej polityki, prowadzenia tej, to trzeba powiedzieć uczciwie, wojny hybrydowej, bo są to działania wojenne, choć prowadzone innymi metodami niż kiedyś.
Proszę Państwa, zdanko jednego sankcja chciałbym zapytać. Nie wiem, czy Państwo widzieli artykuł w Rzeczpospolitej w tym tygodniu, który robił taki bilans tego, co do tej pory zrobiono wobec Białorusi. No i konkluzja tego artykułu jest bardzo taka smutna, bo ona właściwie każe, autorzy artykułu pokazują, że Białoruś przez ostatni rok zwiększyła obroty z Unią Europejską o ponad 40% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Co więcej, wraca do poziomu sprzed pandemii. Wiadomo, że pandemia oczywiście trochę to ograniczyła. Żadna z czołowych gałęzi białoruskiej gospodarki nie została sankcjami zaatakowana. Przede wszystkim myślę o tym najważniejszym takim bogactwie białoruskiego eksportu, to jest potas, który w żaden sposób nie został obłożony jakimiś sankcjami. No to Amerykanie, no oni bardzo mało korzystają z tego. Tak samo jeśli chodzi o drewno, ważny element białoruskiej gospodarki, przetwórstwo roponośne, tego typu rzeczy. To wszystko zostało nieruszone i to bardziej wygląda na taki symboliczny psztyczek. I pytanie, czy jeżeli sankcje, to jest szansa w ogóle, Państwa zdaniem, na skuteczne sankcje? No i ocenia się to, co było do tej pory, bo to taka szopka mi się wydaje po prostu, bo mówimy, sprawdzam i okazuje się, że świetnie się mają te relacje handlowe.
Dlatego, proszę Państwa, trzeba Bartłomiej sobie bardzo Wróblewski. Uczciwie powiedzieć, że nawet mimo jakichkolwiek, nawet jeżeli te starania byłyby bardzo skuteczne i gdyby były bardzo intensywne na arenie międzynarodowej, to zawsze znajdzie się niemała liczba państw, która się do tych sankcji nie dostosuje. I powinniśmy oczywiście starać się, żeby te sankcje zostały wprowadzone, ale ich skuteczność może być tylko częściowa. Jeśli my sami w kraju nie będziemy umieli zatrzymać Łukaszenki, to w kolejnych miesiącach i latach będziemy mieli istotnie, tak jak państwa zachodnie, kryzys migracyjny. Nie należy też się łudzić, że jakkolwiek pewnie pierwsze większość tych migrantów chce do Niemiec, ale to jest też kwestia tylko czasu, kiedy niemała grupa tych osób będzie chciała zatrzymać się w Polsce. Być może też dlatego, że sami Niemcy te granice swoje uszczelnią i doprowadziłoby to się do bardzo różnych konsekwencji, których nawet nie chciałbym w tym momencie tutaj i scenariusze analizować. Więc po pierwsze to szczelność naszej granicy, odpowiedzialność nas za tą sytuację i oczywiście na drugim poziomie można rozmawiać, zachęcać naszych partnerów, ale nawet te dane podane przez Rzeczpospolitą pokazują słabość Zachodu wobec polityki białoruskiej, tak jak od wielu lat mamy tą samą słabość wobec polityki rosyjskiej. No przecież przypomnijcie sobie Państwo, Nord Stream 2, w czasie kiedy ta inwestycja się toczyła, były podejmowane decyzje, rządziła Platforma Obywatelska, później Donald Tusk został, otrzymał wysokie stanowisko w Europie w czasie, kiedy ta bezrefleksyjna polityka była prowadzona z wieloma negatywnymi konsekwencjami dla Polski i niemałej części Europy.
Pani poseł, no to do tych sankcji proszę, jeżeli można się odnieść, bo mnie ten artykuł, przyznam szczerze, bardzo zasmucił, to co przeczytałem, te wliczenia z Rzeczpospolitej.
Ja tak inaczej nie zgadzam się z takim podejściem, że to jest nasz problem i jak będę podkreślać, że to jest problem, to należy umiędzynarodowić, a nie znacjonalizować. I oczywiście o ile zgodzę się ze szczelnością granic, że ona musi być szczelna i bezpieczna, to też będę podkreślać, to kwestia sankcji wydaje mi się dobrym kierunkiem. Oczywiście te sankcje mają sens tylko wtedy, jeżeli są skuteczne i egzekwowalne, ale no, nikogo tak nie boli, nic tak nie boli jak kwestia pieniędzy. Ja myślę, że niestety tym drugim dnem tej samej sytuacji, w tym samym kryzysie jest kwestia finansów. Ja myślę, że cały czas nie możemy zapominać o wspomnianym przeze mnie gazociągu.
No tak.
I tutaj myślę, że to jest stawka również w tej grze i aktorem w tej grze i takim zakulisowym, ale to nie jest dla nikogo tajemnica, jest właśnie Putin, który wykorzystuje dla swoich celów Łukaszenkę i sytuację na Białorusi, to pokazuje się na różne powiązania i możliwe tła tej sytuacji. Może tak się okazać, że że kryzys migracyjny na humanitarny, którym się na naszej granicy borkamy, jest tak naprawdę jak zasłoną dymną Putina, który w tym czasie
To jest bardzo możliwe, tym bardziej przydałyby się jakieś konkrety, bo ja mam takie wrażenie, że oczywiście z jednej strony ja słyszę różne zaklęcia polityków i z prawej, i z lewej strony sceny politycznej. Na przykład nie mam wcale jakoś takiego wielkiego przekonania, jeżeli, nie wiem, przedstawiciele rządu mówią na przykład o tym, że wykorzystamy artykuł 4 i nagle wszystko się zmieni, jeśli chodzi o NATO, ale też nie mam przekonania, że będziemy mówili umiędzynarodowimy to w tym sensie, że Unia się niech tym zajmie, bo to moim zdaniem, patrząc na to, co do tej pory się działo przez te ostatnie lata, sama pani poseł tutaj mówi, że różnie bywało to, szczególnie jeżeli chodzi o sprawy handlowe, o pieniądze, o solidarność choćby w kwestii Nord Stream 2. I nie mam przekonania, czy to będzie skuteczna rzecz. Pani poseł, to jeszcze raz proszę to trochę pociągnąć, bo wydaje mi się, że to pani pierwsza powiedziała to słynne słowo, Władimir Putin, ono padło z pani ust.
Tak, no, ono padło z moich ust, ponieważ no, to jest też wynika z rozmów ze specjalistami, czy też no, słucham wypowiedzi różnych ekspertów zapraszanych do mediów i tam są różne scenariusze tej sytuacji przedstawiane i faktycznie no, z różnymi scenariuszami rozwojem sytuacji należy się liczyć, chociaż wszyscy co do kwestii umiędzynarodowienia tego problemu i uświadomienia Unii Europejskiej, bo też są takie głosy, że może poczucie jednak powagi sytuacji nie jest takie samo u nas, jak na przykład dla naszych partnerów zachodniej granicy.
Pani ma też takie wrażenie? Tylko,
bo może być tak, że to jest przez naszych partnerów międzynarodowych jednak no może marginalizowane, może to są setki, gdy dzielą nas setki czy tysiące kilometrów, to ten problem wydawać się może no, naszym faktycznie wydawać się polskim problemem, a nie problemem międzynarodowym czy wewnątrz unijnym. I myślę, że to jest też zadanie i dla dyplomacji, i dla klasy politycznej, żeby o tym jakby uświadamiać, przypominać i tak dalej. Także ja tutaj będę jakby broniła tej tezy, że my sobie sami niestety z tym problemem, obawiam się, nie poradzimy, ponieważ pokazujemy to dotychczasowa sytuacja. Mamy ponad dwa miesiące obowiązywania stanu wyjątkowego, który miał sprawę załatwić, to nic nie załatwiło, poza tym tylko, że nie, jak mówiłam wcześniej, nie zostali dopuszczeni dziennikarze, nie są dopuszczeni dziennikarze i pomoc medyczna, więc tak naprawdę to niczego nie załatwia i tak naprawdę ułatwia. Może pamiętajcie Państwo, że w przypadku, gdy brakuje rzetelnej informacji niezależnych mediów, to ułatwiamy zadanie reżimowi Białorusi, który jest świetny w dezinformacji, świetny.
Tylko wie pani poseł, fejkiów, tylko że bardzo dużo
tak naprawdę ułatwiamy jemu zadanie.
Znaczy pani poseł, tutaj się na nie mogę zgodzić. Znaczy oczywiście jakby mogę się zgodzić w tym, że trzeba starać się umiędzynarodowić tą kwestię, zachęcić naszych partnerów w Europie, też w NATO, do tego, żeby solidarnie reagowali na tę sytuację. Natomiast no, z drugiej strony, jeśli będziemy okazywać taką no, nieodpowiedzialną postawę, dawać sygnały reżimowi Łukaszenki, że może tą sprawą w Polsce grać, że jest wiele środowisk na lewicy wokół i w Koalicji Obywatelskiej, które w gruncie rzeczy te tysiące osób są gotowe przepuścić do Niemiec, to w żaden sposób tego problemu nie rozwiążemy. Najpierw sprawa w naszej reakcji na te działania hybrydowe reżimu białoruskiego, a dopiero później próba przekonania Zachodu do tego, żeby w taki czy inny sposób nas wsparł.
Proszę Państwa.
I to jeszcze raz tutaj to powtórzę. Państwa, mówię tu o Lewicy i o Koalicji Obywatelskiej, Państwa niekonsekwentne działania w tej sprawie są zachętą dla reżimu Łukaszenki, żeby kontynuować nacisk na polską granicę, aby spróbować destabilizować sytuację w kraju.
Spróbuję teraz prowadzić. To pani poseł, jedno zdanie z pani strony riposty i ja będę państwu pewną zagadkę i cytat dawał. Kto to powiedział?
Ja chcę tylko podkreślić, że w tym, co mówimy i robimy, jesteśmy bardzo konsekwentni. Od początku mówimy o bezpiecznej granicy, od początku mówimy, że to jest wspólny nasz problem. Od początku mówimy o współpracy, o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, którą należy zwołać. Od początku podajemy również rozwiązania. Działamy też jako Lewica, nasi europosłowie działają na arenie międzynarodowej, też w Parlamencie Europejskim. Przecież złożyliśmy wniosek o zwołanie Rady Bezpieczeństwa. Złożyliśmy wniosek o naciskamy na nałożenie właśnie dodatkowych sankcji, o blokadę lotów. Także podejmujemy konkretne działania, jesteśmy otwarci.
Tylko wie pani poseł, Łukaszenka podejmuje, mam wrażenie, jeszcze bardziej konkretne działania, bo tak naprawdę próbuje tę presję zwiększać z każdym tygodniem. No dzisiaj nawet było to widać. Ale proszę państwa.
Ale też, no bo powinny też pamiętać, chodzi o nam wszystkim o jedno, o bezpieczną granicę i zahamowanie napływu tych osób, które tak naprawdę, pamiętajmy też o tym, one są często wprowadzane w błąd.
Tak, ale ja mam wrażenie, że tak naprawdę trzeba mówić jedno.
To są narzędzie ze strony reżimu białoruskiego i też musimy też, i uważam, jako polska dyplomacja musi podejmować kroki, musimy być na przykład obecni, nasz przekaz powinien być obecny w krajach, w mediach, w krajach pochodzenia.
No tak, ale doszło do tego, są takie komunikaty
muszą
tam, pani poseł,
halo. Muszą być ludzie informowani, że narażają się na niebezpieczeństwo.
Ale już wiem, że w Damaszku, między innymi w Bagdadzie, takie komunikaty na lotniskach były puszczane właśnie za sprawą polskiej dyplomacji. Były też te porozumienia z liniami lotniczymi, które no, przestały na przykład na Białoruś wozić ludzi z tych państw. No ale inna sprawa, bo ja cały czas próbuję państwu zadać jedną taką zagadkę, bo chcę cytat jednego bardzo znanego i ważnego polityka powiedzieć i zapytam potem państwa, czy wiecie, kto to powiedział. A brzmi ten cytat tak. Opowiadam się za tym, żeby ci ludzie, ci, którzy są oczywiście na granicy przywiezieni, którzy się tam znajdują, którzy przez podstępne działania zostali tam zwabieni, teraz zostali odwiezieni do swoich krajów pochodzenia. Kraje te powinny też przyjąć na siebie swoją część odpowiedzialności. I teraz na pytanie dziennikarz odpowiada. Ani pan, ani ja nie wiemy, czy ktoś z nich ma podstawy do ubiegania się o azyl, ale widzimy, że trafili tam na pokładach samolotów. A ci, którzy otrzymują azyl polityczny, muszą zazwyczaj wybierać inne drogi. Bardzo ważne jest, by zademonstrować nie tylko wobec Białorusi, ale wobec każdego innego, który wpadłby na podobny pomysł, że to się nie uda. Koniec cytatu. No i teraz pytanie do państwa. Czy wiecie, kto powiedział te słowa? Poseł Bartłomiej Wróblewski? Pan nie wie. Pani poseł?
Ja też nie wiem.
To już mówię. Powiedział to Heiko Maas, szef niemieckiej dyplomacji. To są bardzo mocne słowa. Ja przyznam, że jedne z najmocniejszych, jakie słyszałem ostatnio, jeśli chodzi o kwestię kryzysu na Białorusi, to są słowa, które padły dzisiaj.
No, tutaj można powiedzieć, że socjaldemokracja niemiecka odrabia lekcje. W ogóle szerzej może elity niemieckie odrabiają lekcje z lat 2014-15.
Bo to jest zdecydowany głos na nie. Po prostu.
Tak. No bo wówczas popełniono błędy, które miały i do teraz mają olbrzymie konsekwencje też dla wewnętrznej polityki w Niemczech. Mhm. Doprowadziły do wieloletniej destabilizacji, między innymi to, że w Niemczech system partyjny zaczął się, tak mocno się zmienił. Rząd, który powstanie, będzie rządem trójpartyjnym po raz pierwszy od bardzo, bardzo wielu lat, kilkudziesięciu lat. No to jest konsekwencja błędów, które były właśnie wówczas popełnione, które doprowadziły do obniżenia zaufania do klasy politycznej. I moim zdaniem polska lewica powinna wziąć jednak pod uwagę te błędy, które wówczas były popełniane, no i nie zalecać rozwiązań, które się tam wówczas nie sprawdziły i w Polsce także się sprawdzić nie mogą. To jest taki moment, kiedy wszyscy powinni murem stanąć za polskim rządem, z szacunkiem mówić o wojsku, o straży granicznej, o policji, o służbie. Nawet jeśli pojawiają się jakieś błędy, to raczej starać się je rozwiązywać, a nie wykorzystywać do prowadzenia gier politycznych. Ja już tam nie chcę w szczegółach wracać do tych żenujących zachowań niektórych polityków opozycji, którzy paradowali na granicy polsko-białoruskiej i zachęcali tym samym reżim Łukaszenki do jakby takiego wzmocnienia tej gry wobec Polski, wobec Unii Europejskiej.
Pani poseł, a jak pani reaguje na te słowa Heiko Maasa? Bo ja przyznam, dzisiaj sprawdzałem dwa razy, tak, to powiedział Heiko Maas i to jest dokładny cytat. Można zresztą go sprawdzić w każdym momencie.
To dosyć długi cytat.
Mogę jeszcze raz, oczywiście. W każdym razie mówi nie.
do której części mam się odnieść, ale jeszcze tak tylko nawiązując trochę do wypowiedzi pana posła w chwili i zachowań posłów na granicy, ja tylko chciałam wrócić, znaczy powiedzieć może taką ciekawostkę, bo myślę, że większość z państwa tego nie wie, włączając do pana posła, że posłowie lewicy w tej chwili są cały czas obecni w tym rejonie, w którym oczywiście można przebywać, czyli poza rejonem stanu wyjątkowego, ale wzdłuż właśnie granicy polsko-białoruskiej. Jesteśmy tam na dyżurach 24-48 godzinnych po to, żeby być wsparciem dla organizacji, pomóc przy składaniu wniosków azylowych, jeżeli jest taka potrzeba i nie robimy z tego żadnej szopki medialnej. Chcemy pomagać osobom, których życie i zdrowie jest zagrożone, chcemy pomagać w procedurach i nie uważam, żeby to zachowanie było jak najbardziej...
Ale nikt nie mówi, że nie, natomiast trochę mi pani uciekło od tego cytatu, który tak misternie sobie przygotowałem.
Dobrze, to jak bardzo pan będzie chciał, żebym się do niego odniosła, to proszę, żeby pan mi go jeszcze raz przytoczył.
Dobrze, pani poseł, podaruję to pani, ale myślę, że poseł Bartłomiej Wróblewski powiedział też ważną rzecz. Myślimy o migrantach, myślimy o uchodźcach, ale też powinniśmy pomyśleć o naszych pogranicznikach. Tam też jest sytuacja dramatyczna, też niedawno żołnierz stracił życie. To też jest ich zdrowie. Wczoraj jeden z żołnierzy został zaatakowany, policjant, przepraszam, jeżeli dobrze pamiętam, kamieniami. To też jest sytuacja. Widziałem list matki, która kilka tygodni temu swojego syna posłała na granicę. No musimy o tych wszystkich ludziach myśleć tak naprawdę.
Dlatego, ja się z panem panie redaktorze zgodzę. Dlatego tak ważna ta kwestia, o której w ogóle rozpoczęliśmy tą dzisiejszą rozmowę, od której wyszliśmy, czyli kwestia humanitaryzmu. I bezpieczna granica nie wyklucza człowieczeństwa i zachowywania się zgodnie z zasadami ludzkiego traktowania siebie nawzajem i po jednej, i po drugiej stronie, nieważne po której stronie granicy, i zachowania postaw empatii, bo mam wrażenie, mówimy tyle o bezpieczeństwie i szczelności tej granicy, ale też nie może być tak, że jedynym naszym pomysłem na tą bezpieczną i szczelną granicę, że jedyny pomysł to stan wyjątkowy, jakiś mur, fosa, dróg kolczasty, a po obu stronach martwiący i opadający z sił ludzie, bo oczywiście słyszymy, że jest pograniczni osoby, które tam przebywają, też nasza przedstawiciel Straży Granicznej czy Wojska, że stan psychiczny tych osób bywa różny, że są wyczerpani, że muszą kupować jedzenie na własny koszt, jest jakiś problem z zakwaterowaniem. Dochodzą do nas też takie głosy i uważam, to chętnie się
dopuszczamy. No tak, ale tych sytuacji będzie więcej.
Nasi żołnierze narzekają na trudne warunki, to proszę sobie wyrazić, jak się muszą czuć ci ludzie, którzy tam się znaleźli z niewłasnej woli.
No jak nie z własnej woli? Przecież oni z własnej woli przylecieli na Białoruś, zachęcani wprawdzie przez reżim Łukaszenki, ale z własnej woli. Ale oni przybyli na Białoruś i wiedzieli, że w sposób nielegalny będą się przedostawać do Polski i do Unii Europejskiej. Doskonale zdają sobie sprawę z przepisów, które obowiązują.
Głodni, chorzy. Ale to jest naprawdę, więc jeżeli naszym pogranicznikom jest źle, to muszę wyobrazić, jak źle musi być tym ludziom.
Tak, pani poseł, ale zwróćmy uwagę, kto atakuje na tej granicy, bo to jest
tak,
jednak
ważne. No, nie możemy, pani poseł, długo teraz pani mówiła, muszę mieć możliwość zrypostowania, no bo stare powiedzenie łacińskie mówi, że volenti non fit in iuria, chcącemu nie dzieje się krzywda. Te osoby nie mają prawa przebywać na terenie Unii Europejskiej, nie mają wiz, wiedzą, że nielegalnie forsują granice, próbują, można ich zrozumieć, ale no, nie jest to działanie zgodne z prawem. Wiedzą, na co się piszą, jadąc na Białoruś. Być może mają nadzieję, że łatwiej będzie sforsować granice, ale co do zasady wiedzą, jaka jest sytuacja. I teraz to, co pani mówi i sposób działania, do którego pani i pani obóz polityczny zachęca, musi prowadzić do tego, że takich sytuacji będą już nie tysiące, dziesiątki czy setki tysięcy. No bo jeśli odpowiedzią miało być wpuszczenie wszystkich tych osób, albo znacznej ich części, albo przyjęcie, że jeśli ktoś siłą sforsuje granicę, to będzie już mógł być na terenie Unii Europejskiej, no oczywiście musi prowadzić do tego, że więcej osób będzie chciało próbować. Więc krótko mówiąc, takich sytuacji, też trudnych humanitarnie, będzie więcej. jeśli zastosowalibyśmy te rady, o których pani mówi. Dlatego, no powtarzam, no musimy być w tej sprawie zasadniczy. Oczywiście, jeśli zdarzają się jakieś sytuacje krytyczne, trzeba pomagać. Zgadzam się co do tego, że trzeba więcej zrobić. Myślę tu i o Polsce, ale przede wszystkim o całej Unii Europejskiej. Więcej trzeba zrobić, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów bytowych w krajach Bliskiego Wschodu, w miejscach, z których te osoby pochodzą. Ale to jest droga, a nie drogą jest naiwne tolerowanie działań władz Białorusi, pozwalanie na to, żeby migranci przenikali granice, żeby było ich coraz więcej, no bo siłą rzeczy jest to zachęta dla tysięcy czy dziesiątków tysięcy na Bliskim Wschodzie.
I ja nie widzę naprawdę w jakich moich słowach mówiących o tym, że granica musi być szczelna, mówiąca o tym, że należy wstrzymać loty, mówiąca o tym, że osoby, które znalazły się tutaj po naszej stronie wbrew swojej woli i wyrażają chęć powrotu do swojego kraju albo nie kwalifikują się do wszczęcia procedury o ochronie międzynarodowej, by odtransportować do kraju pochodzenia, a nie do lasu, co w tym jest takie, czy ta moja wypowiedź naprawdę do czegokolwiek zachęca, czy zachęca do przekraczania naszej granicy? No przecież oczywiście, że nie. I też to, co pan Boże mówił, to są kwestie z dwóch porządków. To znaczy to, że te osoby są, w jaki sposób te osoby się tutaj znalazły, czy miały wiedzę, nie miały wiedzy, legalnie, nielegalnie, no, ma się nijak do tego, o tym aspekcie, o którym ja mówię, bo to nie ma znaczenia. Tak na koniec końców, jeżeli mówimy o humanitaryzmie, nie ma znaczenia, z jakiego kraju te osoby pochodzą.
I czy są uchodźcami, czy migrantami ekonomicznymi, też nie ma znaczenia?
Nie ma znaczenia, jeżeli ktoś jest zmarznięty, chory, umierający w lesie, należy mu się pomóc. A oczywiście po udzieleniu tej pomocy
należałoby z tego wyciągnąć wniosek, że wszystkim trzeba pomóc, bo wszyscy są w takiej sytuacji. I oczywiście prawdą jest taka, że w skrajnych przypadkach trzeba pomóc. Natomiast jeśli byśmy zastosowali taką radę, o której pani mówi, no to będziemy mieli za miesiąc już nie 10 tysięcy obok
Kuźnicy Białostockiej, a kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy. Minutę musimy kończyć. Czy państwo zdaniem powinniśmy uruchomić artykuł 4, czy już nawet artykuł 5 dotyczący Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli albo konsultacje, albo wręcz tak naprawdę uznanie sytuacji zbrojnej napaści na nasze państwo. Czy w ogóle na to powinniśmy w tę sprawę angażować? Pani poseł, krótko.
To myślę, że na artykuł 5 to jeszcze nie jest czas. Artykuł 4 jest jak najbardziej
konsultacje.
Do rozważania. Tak, konsultacje, tak.
Panie konsultacje pośle? Należy prowadzić i rząd takie działania podejmuje zarówno w ramach NATO, jak i Unii Europejskiej.
Czy punkt 4, tak? Pan by poparł, żeby to w tym momencie było procedowane na stole, jeśli chodzi o naszą dyplomację.
Tak, na pewno jest to uzupełniające, ale ważne działanie, które powinniśmy podejmować.
I proszę państwa, jutro podobno ma się tym zająć rząd. To też są takie nieoficjalne przecieki. Ciekawe, czy rzeczywiście do tego dojdzie. Miałem jeszcze na podorędziu temat dotyczący Marszu Niepodległości, no ale no chyba dzisiaj mimo wszystko mam wrażenie, że nawet inflacja schodzi na plan dalszy. Kwestia Białorusi jest najważniejsza i jednak wywołująca jeszcze i bardzo długo będzie wywoływać reperkusje dla całego naszego systemu bezpieczeństwa. Bardzo państwu dziękuję za uwagę, moim gościom za rozmowę. Życzę państwu jutro też spokojnego posiedzenia Sejmu, żeby to był taki Sejm, który był taki jak tydzień temu, że będzie się rozmawiać o naszym bezpieczeństwie w sposób pokojowy i też współpracujący. Katarzyna Uberhan, Lewica, Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo państwu dziękuję.
Bardzo dziękuję również. I spokojnego, dobrego wieczoru.
I spokojnych, spokojnych najbliższych dni. Do usłyszenia.
Przy gorącym stole.